Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. W przeddzień Świąt Narodzenia Pańskiego podejmujemy temat dogmaty ateistów, a naszym i Państwa gościem profesor Henryk Szydłowski, członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego, profesor senior Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor fizyki, a zatem o dogmatach ateistów, dogmatach materialistów rozmawiamy z fizykiem. Bardziej przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mówimy o dogmatach katolików, dogmatach Kościoła katolickiego. Dzisiaj chcemy zastanowić się, jakimi to prawdami, jakimi to dogmatami posługują się ateiści. Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie przyczyni się do bardziej światłego dyskutowania, dyskursu z tymi, którzy w czasie różnych świąt, uroczystości atakują nas, katolików, za to, że wierzymy. Panie profesorze, co to są dogmaty ateistów?
Tak, miło mi powitać wszystkich i pragnę ten temat przedstawić tutaj jakoś, dlatego że to jest temat oczywiście nie jest modny, nie jest w ogóle. My przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu ateiści nas atakują w ten sposób, że my mamy jakieś dogmaty, natomiast oni mają prawdy naukowe. I dlatego musimy się zastanowić nad tym, jak te prawdy naukowe z punktu widzenia nauki naprawdę wyglądają. I okaże się, mam nadzieję, że potrafię to wykazać, że w istocie posługują się dogmatami.
Czyli prawdy takimi ateistów weryfikujemy dziś w rozmowach niedokończonych.
Tak. No poprośmy Matkę Bożą tutaj o pomoc. Tutaj mamy taki obrazek Matki Bożej jako małej dziewczynki. Mała dziewczynka jest zawsze miła, zawsze jest dziecko, które nie onieśmiela nas, tylko możemy spokojnie, że tak powiem, zwrócić się do niej o pomoc w czasie tego naszych rozważań. Także Maryjo, pośredniczko łask Bożych, daj nam obfitość, światło i miłosierdzie. Jakie są dogmaty ateistów teraz? Otóż ja tutaj przedstawię trzy dogmaty. Mianowicie pierwszy, że nie istnieje nic poza materią. To jest taki znany, ale tym niemniej musimy się nad nim zastanowić, czy to jest prawdą. Drugi możliwy to w tej chwili już bardziej nowoczesny, że tak powiem, to jest takie twierdzenie, że mózg jest tylko komputerem, że wobec tego my nie potrzebujemy duszy, bo przecież wszystko, tak jak komputer, działa mózg i w takim razie nie ma niczego więcej. I wreszcie trzeci dogmat, że człowiek nie ma wolnej woli. Oczywiście to jest bardzo wygodny dogmat dla materialistów, ale proszę Państwa, ich twierdzenia opierają się właściwie na najnowszych osiągnięciach fizyki. Także i astrofizyki. Także nie wiem, czy mi się to uda tutaj przedstawić tak, ażeby to było zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy i widzów naszej telewizji, czy potrafię to dobrze przedstawić. No ale popróbujemy. Więc ten pierwszy, jak już powiedziałem, to jest sprawa oczywista. Mianowicie to, czym my się posługujemy, to jest metodologia nauk przyrodniczych. I ja tutaj przedstawiłem to na obraz, jak wygląda ten schemat. I on działa właściwie od czasów Kopernika, Galileusza. W ten sposób rozwijają się nauki ścisłe. Mianowicie wykonujemy jakieś obserwacje, wybieramy jakiś element rzeczywistości, zastanawiamy się, jak on może działać. Dalej tworzymy hipotezy, które mają tłumaczyć to działanie i wreszcie weryfikujemy te hipotezy. Z hipotez wynikają dodatkowe wnioski, które możemy zweryfikować i dalej, jeżeli weryfikacja jest pozytywna, to wtedy wynik jest pozytywny i to wzbogaca wiedzę, natomiast jeżeli jest negatywny wynik, no to właściwie nie ma też tragedii, dlatego że albo ten wynik jest czymś nowym, i w takim razie rozpoczynamy nim znowu cykl, nasz cykl, albo też możemy poprawić nasze hipotezy. Rzecz w tym, że w tych wszystkich badaniach ograniczamy się do zjawisk odtwarzalnych i powtarzalnych, jak to się mówi w metodologii nauk. Mianowicie chodzi o to, że wyniki tych doświadczeń zawsze są takie same. Zawsze się powtarzają, że tak powiem. Nie zdarzy się tak, żeby raz uzyskać jakiś wynik, a drugi raz, żeby uzyskało
czyli
się co innego.
Tutaj w fizyce wyjątek niszczy regułę, a nie potwierdza
tak,
reguły.
Wyjątek obala każdą regułę albo prowadzi do wniosku, że ta reguła nie jest wystarczająco ogólna. Taki przykład w historii to mamy na przykład prawa Newtona, które są wszędzie bardzo dobrze znane. One działały przez 200 lat bardzo sprawnie i my się nimi nadal posługujemy na co dzień. Tym niemniej okazało się, że Einstein wykazał, że one nie są absolutną prawdą, prawda? Ale są dostatecznym przybliżeniem, ażeby na co dzień z nich korzystać, bo one odbiegają od rzeczywistości, od tego, co my obserwujemy w prawach Newtona, dopiero przy prędkościach, no przynajmniej powyżej 1/3 prędkości światła. A prędkość światła to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Więc korzystając z tejże metodologii, ateiści po prostu przyjęli taką zasadę, że niczego nie ma poza tymi zjawiskami odtwarzalnymi i powtarzalnymi i w takim razie nie jest potrzebny nam świat duchowy w ogóle. Bo ten materialny wszystko tłumaczy. Także z tego powodu powiedzmy to pierwsze twierdzenie, że nie ma niczego poza materią. Tymczasem my w naszej religii, a nie tylko, wiemy, że po pierwsze, jeżeli chodzi o materię, to my znamy zaledwie 10% tego, co we wszechświecie powinno być. Właściwie o wiele mniej niż 10%. Natomiast wiemy, że jeszcze ten wszechświat musi zawierać ciemną materię, ciemną energię, które stanowią to 90, ponad 90% całej zawartości wszechświata. Ale mało tego, bo to jeszcze może poznamy kiedyś i jakoś powiedzmy zrozumiemy, dołączymy do materii te rzeczy. Natomiast istnieją zjawiska niepowtarzalne i niewytłumaczalne. I te zjawiska nazywamy cudami. Otóż tych cudów występuje bardzo dużo. Nawet każdy chyba w życiu kiedyś spotkał się z taką cudowną sytuacją, jeżeli dostatecznie długo żyje. No ale zazwyczaj, powiedzmy, jak ateiści sobie z tym radzą. Albo nie przyjmują do wiadomości, albo na przykład, jeżeli to jest cudowne uzdrowienie, to stwierdzą, że medycyna to w przyszłości wytłumaczy jeszcze, tylko po prostu brakuje nam wiedzy. A tymczasem cuda już rzeczywiście istnieją. Ja tutaj obiektywnie, mianowicie tutaj mamy dwa cuda już XXI wieku, mianowicie eucharystyczne w Polsce, to jest Sokółka i Legnica, o których się mało mówi, powiedzmy. No i powiedzmy historycznie na przykład obraz Matki Bożej z Guadalupe, który też powstał cudownie, nie został namalowany ręką ludzką i okazuje się, że zawiera niesamowitą ilość informacji, których...
Na materiale, który dawno powinien ulec degradacji, zniszczeniu. Prawda?
Tak, co najdłużej 15 lat istnieje, a później się rozpada. Także, ale w XXI wieku jeszcze mamy taki niezaprzeczalny cud. Mianowicie wiadomo, że w 2004 roku była wielkie tsunami na morzu, na oceanie, na Zatoce Bengalskiej. Otóż na skutek tego tsunami zginęło około 300 tysięcy ludzi. Na skutek tego, że ta woda wtargnęła na wybrzeże, fala wysokości parunastu metrów. No ale w Indiach jest sanktuarium maryjne, Vailankanni, do którego co roku przybywa nie mniej pielgrzymów niż w Lourdes, niż do Lourdes. I oto jest to sanktuarium, tutaj możemy pokazać.
I Matki Bożej Dobrego Zdrowia.
Tak, Matki Bożej Dobrego Zdrowia. No tutaj pokazano jest mnóstwo ludzi. Jeżeli ktoś nie wierzy, może na mapę spojrzeć, może tam w tej chwili wirtualnie pospacerować po tym sanktuarium nawet, bo to jest możliwość w tych mapach Google. Także proszę ewentualnie się tym zainteresować. Otóż to sanktuarium leży w odległości mniej więcej 50 metrów od brzegu i na płaskim wybrzeżu. Bo też teraz pojawiają się już kłamstwa, że ono leży na wzgórzu. I okazuje się tak, że ta fala tsunami zmyła wszystko wokół. Ona przeszła jak gdyby przez to sanktuarium, przy czym to było drugie święto Bożego Narodzenia i w tym czasie, kiedy tsunami się tam pojawiło, około 2000 ludzi brało udział we mszy świętej. Oni nic nie wiedzieli, że coś takiego się zdarzyło. Tymczasem wokół wszystko zostało zniszczone. Zginęło tam około 1000 ludzi w Vailankanni, natomiast do tego sanktuarium woda nie wtargnęła. Woda o fali wysokości około 12 metrów. No i co ciekawe, to jest fakt. To są fakty, które po pierwsze zostały jak gdyby utajnione w czasie tego tsunami. Bardzo dużo się mówiło. Ja nawet oglądałem wystawę w Alpach, w sanktuarium La Salette na temat tego tsunami, ale słowa nie było o Vailankanni, o tej miejscowości, o tym cudzie. Też zakonnicy tam prowadzący to sanktuarium stwierdzili, że oni nie mogą nic dodać, bo rząd się na to nie zgodzi. Tak dla orientacji. A teraz, powiedzmy, po latach twierdzą, że to nieprawda, że to kłamstwo, że nic takiego się nie zdarzyło. Tymczasem to był cud na miarę przejścia Żydów przez Morze Czerwone. Mianowicie to była fala wysokości 12 metrów, a więc znacznie wyższa od wszelkich ogrodzeń. No i w tym miejscu jak gdyby przepłynęła nawet przez to sanktuarium, kiedy i tam kropli wody człowiek nie widział.
Chociażby też cud słońca, początek XX wieku.
Tak, ale to powiedzmy początek XX, a tutaj mamy XXI wiek. No i ta blokada informacji. Także to nie jest prawdą, że nie ma niczego poza materią. Bo to takiego cudu się nie da wytłumaczyć. To jest niepowtarzalne zjawisko, nieodtwarzalne. Drugi raz nikt tego nie zrobi, więc wobec tego przestaje być przedmiotem zainteresowań nauk przyrodniczych. Nie jest przedmiotem, ale to jest świadome ograniczenie się przyrodników do zjawisk powtarzalnych i odtwarzalnych. Natomiast oni nie mają prawa, właściwie, znaczy my nie mamy prawa mówić o tym, że nic poza tą materią nie istnieje. Więc ta pierwsza sprawa jest dosyć to jest dosyć sprawa prosta. Natomiast drugi
mózg taki, jest tylko komputerem.
Tak. Dogmat, że mózg jest tylko komputerem, że można człowieka wobec tego, domyślając się, w przyszłości stworzymy człowieka sztucznego, takiego robota, który będzie równie dobrze działał jak my. Tymczasem to tu już jest zagadnienie trudniejsze, dlatego że musimy wrócić do matematyki, mianowicie do twierdzeń Kurta Gödla.
Tam pan profesor miał bardzo takie charakterystyczne na slajdach, które tutaj w telewizowie mogą zobaczyć, a słuchacze nie do końca. To znaczy tak, biolodzy są w stanie powiedzieć, że tak, religia mówi, że nie, bo człowiek ma duszę. Matematyka mówi,
że nie. Tak. I to...
Czyli że nie, mózg nie jest tylko komputerem. W tym wymiarze matematyka mówi nie.
Dlaczego? Otóż każdy komputer jest oparty, ma jakieś oprogramowanie. A to oprogramowanie jest oparte na systemach formalnych, czyli matematyce, opartej na tej arytmetyce i logice. To znaczy, tam nic nie można dodatkowego wymyślić, o ile tak można powiedzieć. I twierdzenia Kurta mówią, że tak, jeżeli tak jest, jeżeli ten system jest oparty na matematyce i logice, to jeżeli on jest spójny, a spójny to znaczy poprawny inaczej, że tam nie ma błędów takich, które uniemożliwiają jego działanie, to wtedy w takim systemie nie może, znajdzie się zawsze takie zdanie, którego ani obalić, ani dowieść nie można w tym systemie. Ale zdania tego, to jest drugie prawo, że tego zdania nie można w tym systemie znaleźć. Że to zdanie trzeba dodać z zewnątrz, jak gdyby. Więc jednym słowem, nie można udowodnić spójności systemu za pomocą reguł tego systemu. Natomiast my wzbogacamy swoją wiedzę na przykład, a więc co po chwilę dodajemy tę formalną stronę, że tak powiem, arytmetyki i logiki, wzbogacamy.
Nie można zrozumieć tego systemu bez spojrzenia kogoś z zewnątrz, kto jest o stopień wyższy niż ten system?
No, można by tak powiedzieć. No, może nie, może oczywiście, że od stopień wyższy może być, ale może to być równoległy jakiś system, w którym takie zdanie można wymyślić.
Bo też pamiętamy takie zdanie Jana Pawła II, że bez Boga człowieka nie można zrozumieć. Czyli żeby w pełni zrozumieć człowieka, potrzebujemy tego, który dał człowiekowi życie, który go stworzył. To rozumiem, że taki system, który chcemy zrozumieć, jego reguły potrzebujemy wyjść troszeczkę wyżej, stanąć ponad.
No to może mogą być takie wnioski filozoficzne, powiedzmy, i ja tutaj nie chciałbym się w te zagadnienia. Ja ograniczam się do tego, że powiedzmy, co taki system może zrobić. Otóż taki system na przykład potrafi wygrać każdą partię szachową z mistrzem świata. To znaczy komputer może to zrobić, ale jest on wtedy oparty na określonych regułach. On może szybciej i więcej wykombinować tych reguł, ale szachów nie poprawi. Znaczy nie stworzy nowej gry, powiedzmy, która by te szachy zastąpiła. Także i tutaj to jest twierdzenie, które bardzo, bardzo denerwuje, powiedzmy, ateistów, no bo w takim razie, jeżeli tak jest, to człowiek nie może, to znaczy człowieka nie może zastąpić komputer, że nie w pełni go zastąpi. Jak sobie z tym radzą? Otóż radzą sobie to w ten sposób, że ja tutaj zacytuję takie wnioski jednego z filozofów, mianowicie Stanisława Krajewskiego, który dochodzi do wniosku, właściwie te badania, ponieważ to opiera się na twierdzeniach matematycznych, wobec tego twierdzenia matematyczne nie ulegają żadnej, nie ma co do nich żadnej wątpliwości. Na przykład jeżeli powiemy 2 razy 3 jest 6, to, że ktoś powie, że 2 razy 3 jest 7, nie obali naszej matematyki, prawda? Że prawda jest taka, że 2 razy 3 jest 6 i koniec. Natomiast on analizuje tutaj zdania, czy powiedzmy zbiera oceny różnych filozofów i nie tylko filozofów, co kto o tym myśli. No i w końcu kończy się to tym, że albo niektórzy filozofowie się zgadzają z tym, że mózg jako komputer podlega prawom Gödla, a umysł nie. Także ten umysł musi zawierać coś więcej już tutaj widać niż komputer zawiera, to znaczy nie tylko jeden program. No i można to nazwać intelektem, to już nie on to wprowadził. Dalej, że masz drugi możliwy wniosek, że maszyny i umysł podlegają ograniczeniom i wtedy jesteśmy zwykłymi komputerami. I trzeci, że jesteśmy sprzecznymi maszynami i dlatego potrafimy wymyślić twierdzenie to zdanie Gödla, którego udowodnić nie można. Otóż sprzeczną to się nie zgadza z rzeczywistością, dlatego że jeżeli ktoś, jeżeli jakiś system jest formalny, jest sprzeczny, to możemy wszystko udowodnić. Na przykład, jeżeli ja założę w arytmetyce zwykłej, że 2 równa się 1, to mogę natychmiast udowodnić, że jestem prezydentem Polski. Powiedzmy, że znajdę się w gabinecie prezydenta, jest nas dwóch, ja jestem i jest prezydent. No, ale ponieważ 2 równa się 1, to równocześnie musi być tylko jedna osoba. W takim razie, jeżeli jest jedna osoba, jest prezydent, jestem ja, no to ja muszę być prezydentem, prawda? I dochodzimy do takiego fałszywego wniosku. Także jakikolwiek błąd w tej logice matematycznej natychmiast przekreśla cały system. I jeżeli w umyśle ludzkim byłby taki błąd jakiś, to takiego człowieka nazwiemy po prostu wariatem. Także to nie jest możliwe. I z tego powodu przyjmujemy, że mózg i że musimy mieć coś więcej, mianowicie mamy ten intelekt, ale ten intelekt nie może być częścią tego komputera mózgu.
Dlaczego?
No bo zdania Gödla by nie wymyślił. Oho. Jako komputer, prawda? Także i ten intelekt w takim razie musi być jakąś częścią składową ducha ludzkiego. Musi istnieć duch ludzki. No i w związku z tym...
Panie profesorze, tu zatrzymam się na chwileczkę, bo tak. Skoro musi istnieć duch ludzki, poruszamy się wśród dogmatów ateistów, dotykamy intelektu, dotykamy ducha ludzkiego. Też pan zwrócił uwagę, że ja w pewnej chwili posługuję się terminologią filozoficzną, a zatem czy ateiści uznają jakąkolwiek bądź filozofię, bądź metafizykę?
No i wielu filozofów jest ateistami i tą filozofię uprawiają w taki sposób, prawda? No ja w tej chwili nazwiska nie pamiętam, ale któryś z tych filozofów w wieku oświecenia powiedział, że Napoleonowi, że Napoleon go zapytał, czy Pan Bóg był potrzebny do tego, a on odpowiedział, że ta hipoteza nie była mi potrzebna, po prostu. Uważał, że no wtedy to był taki okres, że ten materializm, te nauki rzeczywiście wydawało się, że wszystko wyjaśnią. Że wystarczy znać tylko położenia i prędkości wszystkich cząsteczek i jeżeli będziemy odpowiednio dużym komputerem dysponować, to możemy całą przeszłość i przyszłość obliczyć, wyznaczyć. Po pierwsze okazało się, że to jest bardzo trudne nawet dla 3 ciał, dla 3 punktów, dla 3 to astronomowie stosują bardzo często do obliczania trajektorii, powiedzmy, 3 ciał i już tam można tylko metody przybliżone stosować i jest nierozwiązalne. A gdyby było nawet rozwiązalne, to wtedy po prostu trzeba by tak olbrzymiej maszyny, powiedzmy, że nasze komputery jeszcze daleko, daleko im do tego, ażeby takie równania rozwiązały.
A zatem podobne pytanie, czy ateiści opisują rzeczywistość, czy próbują ją też zrozumieć? No bo kwestia zrozumienia rzeczywistości już wymyka się ponad świat materialny i ponad świat fizyczny.
To nie jest tak prosto, dlatego że istnieje wiele hipotez, że tak powiem, które trzeba wymagają udowodnienia i w takim razie no można wysuwać różne hipotezy i czekać, aż one udowodnią się, czy powiedzmy zweryfikują się pozytywnie czy negatywnie, jakby to można powiedzieć. I wtedy, jeżeli jest wynik negatywny, to można odrzucić, ale wiele z takich hipotez, za chwilę o nich wspomnimy, w ogóle nie można jak na razie, one wiszą w powietrzu, o ile tak można powiedzieć, bo nie mają żadnych podstaw naukowych.
Czyli ateiści jako materialiści jednak starają się zrozumieć rzeczywistość, tak, uciekając do hipotez, które na chwilę obecną są nie do udowodnienia.
No powiedzmy, jeżeli chodzi o naukę, to rzetelnie, że tak powiem, wykonują te badania, te, które już są udowodnione, nie? Prawa naukowe będą dobrze odkryte, natomiast poprawne będą, natomiast no, można wysuwać hipotezy, których nie da się udowodnić, powiedzmy, i na nich się opierać.
Nasze ciało i nasz mózg, czym są zatem?
Nasze ciało i nasz mózg, to właściwie wiąże się z tą trzecią hipotezą, mianowicie z tym trzecim dogmatem, mianowicie, że człowiek nie ma wolnej woli. Ale tutaj wkraczamy w obszar najnowszej fizyki. Jak już powiedziałem, tej fizyki naucza się do XIX wieku w szkole. Ludzie nie lubią, chociaż posługują się na co dzień narzędziami, które są oparte na mechanice kwantowej. Ale to ten dogmat, że tak powiem, można wywnioskować tylko w oparciu o mechanikę kwantową i o rzeczy, których zupełnie nie potrafimy sprawdzić ani teraz, ani nie wiem, czy w przyszłości dalekiej będziemy mogli. Mianowicie myśmy się przyzwyczaili do takiego newtonowskiego świata, w którym mamy przestrzeń i czas. To tak jak akcja na scenie. Akcja dzieje się, scena jest stała, akcja dzieje się w czasie, rozwija się w czasie. Tymczasem zgodnie z teorią Newtona przestrzeń i czas tworzą całość i jeżeli nie ma materii w dodatku, to nie ma w ogóle sensu mówić o przestrzeni i czasie. Także z tą materią związana jest przestrzeń i czas i w takim razie, a żeby tu coś zrozumieć z tej mechaniki kwantowej, ja się odwołam do prostu pewnego doświadczenia. No, uproszczę tutaj sytuację bardziej, ale to doświadczenie już przekracza niestety taką normalną szkolną fizykę, chociaż trochę się o nią opiera. Mianowicie mamy takie doświadczenie, poproszę o slajd. Mamy takie doświadczenie z podwójną szczeliną i jeżeli światło przez nią biegnie, to wtedy dostajemy ciekawy jakiś obraz, ale wróćmy do tego, powiedzmy, to tak wygląda tutaj, jak tutaj pokazano na rysunku, że jeżeli mamy tutaj przesłonę, gdzie są dwa otwory, przez które mogą przejść, może to światło przechodzić, to wydawałoby się, że powinniśmy otrzymać dwa punkty tutaj na ekranie. Tymczasem otrzymujemy coś zupełnie innego. Mianowicie w środku ekranu tutaj pojawia się bardzo intensywne światło, tam gdzie ono nie powinno dotrzeć. Później ta intensywność światła maleje do zera, tutaj ten wykres to pokazuje, jak to wygląda. Gdzieś w pewnej odległości od środka mamy zero, później znowu drugie maksimum, ale mniejsze, trzecie maksimum i tak dalej. To normalnie możemy obserwować na falach wodnych, ale to doświadczenie rzadko, powiedzmy, obserwujemy. I gdybyśmy obserwowali, to byśmy doszli do wniosku, że z tych dwóch szczelin się rozchodzą dwie fale, które właśnie taki obraz tworzą. I tutaj go widzimy, prawda? Ta fala największa będzie tutaj na przedłużeniu tej osi podwójnej szczeliny. Dalej są te kolejne minima i tutaj ten nasz wykres do tego pasuje, prawda? No tak, ale rzecz cała w tym, że światło ma podwójną naturę. Mianowicie ono zachowuje się jak fala i w tym przypadku zachowuje się właśnie w taki sposób, ale składa się równocześnie z fotonów, czyli pojedynczych cząstek. I jak taka pojedyncza cząstka biegnie, no to już bardzo trudno powiedzieć. Tutaj na tym rysunku pokazano, że one biegą, tutaj pokazano kilka różnych torów, którymi mogą biec i wtedy jak widać, ta cząstka musi równocześnie przechodzić przez dwie szczeliny.
A to jest... Wtedy jest pytanie, jak to jest możliwe.
Właśnie, to jest pytanie, jak to jest możliwe, ale to tylko mechanika kwantowa tłumaczy, która jest zupełnie niezrozumiała, mianowicie wtedy my tutaj w tej mechanice kwantowej byśmy nie otrzymali fali, takiej jak na wodzie, tylko to jest, ta fala jest, określa nam tylko prawdopodobieństwo znalezienia cząstki. I wtedy otrzymujemy ten wynik, który tutaj pokazaliśmy. To znaczy, że to prawdopodobieństwo tutaj w punkcie, gdzie jest środek, to przedłużenie osi jest największe, ale nie jest jeden, prawda? To znaczy nie ma pewności, bo jeden to jest pewność, że w tym miejscu cząstka, ten foton się znajdzie. A ono tutaj ma taki rozkład, no taki jak amplituda fali na wodzie. I tu w takim razie po drodze istnieje tylko prawdopodobieństwo różne od zera, że ten foton gdzieś jest. Natomiast on pojawi się, powiedzmy, on się gdzieś tam pojawi i wykonano takie doświadczenia z pojedynczymi fotonami. Tutaj mamy pokazane to samo doświadczenie, tylko tu zamiast ekranu mamy kamerę. I teraz te fotony po kolei tutaj biegną. Oczywiście czas ich przebiegu jest bardzo mały, więc to są pikosekundy albo femtosekundy, czyli 10 do minus 10 tego rzędu sekundy, kiedy kolejne przechodzą. I po jednej sekundzie dostajemy taki obraz chaotyczny, że tutaj nic nie widać. Gdzie one się znajdują? No, są porozrzucane niby po całym ekranie. Ale po 3 sekundach zaczyna nam się obraz, że tak powiem, wyjaśniać. Tutaj widać już jakieś strukturę tego, a po 5 sekundach mamy taki obraz, jakbyśmy puścili światło lasera na ścianę przez taką podwójną szczelinę, to byśmy taki obraz dostali. No tutaj trudno nam to pokazać, bo... Ale co ciekawsze, teraz tutaj w tym obszarze całym tym zaciemnionym mamy jakieś prawdopodobieństwo, że ten foton w danej chwili się znajduje. Ale tylko prawdopodobieństwo różne od zera. Natomiast w momencie, kiedy detekcja następuje, to on się tutaj gdzieś zlokalizuje. I to zjawisko nazywamy kolapsem. Zlokalizował się, czyli w tym miejscu prawdopodobieństwo z tej jakiejś małej wartości nagle uzyskało wartość równą 1, czyli pewność, że on tam jest, bo zmierzyliśmy, prawda? I w takim razie tutaj mamy prawdopodobieństwo równe 1, natomiast gdzie indziej cały ten obszar jest prawdopodobieństwo równe 0, poza tym obszarem. I to nazywamy kolapsem prawdopodobieństwa. Otóż to nie jest... Ten kolaps jest spowodowany właściwie obserwacją, to, że my zaobserwujemy, dopóki nie zaobserwujemy tego fotonu. W ogóle nie wiemy, gdzie on jest. I to dotyczy nie tylko fotonów. Mianowicie, to znaczy, jeszcze do tego wróćmy. Na razie, to znaczy, z tego kolapsu prawdopodobieństwa wynika takie coś. Gdybyśmy to na człowieka teraz przełożyli, to wynika na przykład, że jeżeli ja mam do dyspozycji, chcę dokonać jakiegoś wyboru, wypić wodę czy kawę, to mogę wykonać albo jedno, albo drugie, prawda? Mamy jakieś prawdopodobieństwo. A to prawdopodobieństwo się zrealizuje dopiero w momencie, kiedy ja chwycę szklankę i wypiję wodę, prawda? Natomiast do tego czasu jest tylko prawdopodobieństwo. Wtedy jest pewność. I na tej zasadzie właściwie tworzy się pewien model, o którym za chwilę powiem. Że nie ma wolnej woli, że jeżeli powiedzmy ja wypiję tą wodę, to mój jakiś sobowtór gdzieś musi wypić kawę. Jeżeli takie możliwości są. I to jak to tutaj tą metakosmologię, o ile tak powiem, rozszerza się na te zagadnienia. Mianowicie zakłada się, że istnieje, tak jak tam nie jeden foton istniał, tylko wiele fotonów, zakłada się, że istnieje tak zwany wieloświat. Że nie istnieje jeden wszechświat, tylko jest ich bardzo dużo. Jeżeli ja mam, że tak powiem, podejmować jakąś decyzję, to wtedy jak gdyby ten mój świat i ja rozpadamy się na dwie części. Jeżeli to jest tylko decyzja wyboru dwóch alternatyw.
Podobnie jak foton w tych dwóch szczelinach, tak? A skąd się wzięło, panie profesorze, to, że jeżeli ja podejmę wypicie wody, to mój jakiś sobowtór musi wypić kawę.
No bo każde zjawisko, każdy efekt, bardzo dobre pytanie tutaj, czego nie dopowiedziałem, mianowicie, że każde z tych prawdopodobieństw się zdarza. Ten foton albo tu padnie, albo tu, nie wiadomo gdzie, ale w sumie, jeżeli mamy wiele fotonów, to one stworzą ten obraz, obraz interferencyjny, jak go nazywamy, taki, jaki tam pokazywaliśmy na rysunku. Także po to, ażeby ten obraz powstał po prostu,
stąd się bierze to twierdzenie,
musi być wiele, wiele tych fotonów, prawda?
Czyli musi być też wiele światów wzajemnie przenikających?
No trudno, właśnie, przenikających to może i przenikających, bo przestrzeń i czas, jak już powiedziałam, no nie są obiektywnie istniejącymi takimi według newtonowskiej hipotezy, powiedzmy, tylko one, jeżeli materia istnieje, to istnieją. Także tutaj mamy trzy możliwości. Albo mamy materialistyczny wieloświat, albo wszechświat jest tylko informacją, taka jest możliwość. Albo trzecie, że wszechświat jest rzeczywistością wirtualną. To znaczy, że nasze ciało, nasz cały wszechświat nie istnieje, tylko nasz duch istnieje. To za chwilę jeszcze może wyjaśnimy. Mianowicie, jeżeli matematyków, teraz zapytamy o to, niektórych matematyków, no takich materialistów, tutaj akurat mam przykład Tegmarka, to on twierdzi, że tych wszechświatów możliwych jest rzędu 10 do 150, jeżeli tu można pokazać.
Dlaczego nie do 149?
No to już mniejsze o to. Może poproszę to przezroczyć tutaj. 10 do 150 to robi tutaj wrażenie, jeżeli to się tą liczbę tutaj rozpisze. Mianowicie to jest jedynka z tymi 150 zerami, tak to wygląda. Tyle możliwych wszechświatów, z których tylko w niektórych człowiek może żyć, bo człowiek może żyć w tak zwanym wszechświecie antropicznym. To znaczy takim, który na życie pozwala, no, ma takie cechy, że może to życie istnieć. I tych wszechświatów antropicznych, jeżeli my się dzielimy przy każdej podejmowaniu decyzji na części, to wtedy tych wszechświatów też musi być, no też drugie jest to 10 do 150. No, oczywiście nie chcę tej liczby tutaj formułować w jakikolwiek sposób. Więc wady tego wieloświata są takie, że po pierwsze jest sprzeczna z zasadą brzytwy Okhama, która mówi, że tłumaczenie filozoficzne powinno być najprostsze. A my tłumaczymy to przez, powiedzmy, tą naszą wolną wolę przez nieskończoną liczbę wszechświatów. No nie nieskończoną, ale bardzo dużą. Dalej, nie wyjaśnia pochodzenia intelektu ludzkiego. W dalszym ciągu ten intelekt tutaj nam wisi. Nie wyjaśnia również tego, skąd się biorą prawa fizyczne. To o tym nie mówiliśmy. I wreszcie, powiedzmy, właściwie umożliwia brak odpowiedzialności moralnej. Bo jeżeli weźmiemy inną decyzję, na przykład mam komuś krzywdę zrobić czy nie, to też zgodnie z tą hipotezą, jeżeli ja nie zrobię krzywdy, to mój sobowtór w innym wszechświecie musi tę krzywdę zrobić. Bo wszystkie zdarzenia muszą się wydarzyć.
No tak.
I teraz jest pytanie, czy nie ma innej hipotezy, czy takiej, która będzie tłumaczyła jednak, że mamy wolną wolę i ten świat nie jest taki. Otóż tu dochodzimy znowu do trudnej rzeczy, mianowicie rzeczywistości wirtualnej, którą się teraz posługujemy właściwie na co dzień, bo każdy film, nie każdy, ale wiele filmów jest animowanych, czy tworzona za pomocą efektów wirtualnych. Komputer tę rzeczywistość wirtualną może tworzyć, ale to jest hipoteza, która mówi nam o tym, że ten świat rzeczywistości może nie istnieć. I początek tej hipotezy właściwie bierze się od Berkeleya, już w XVII wieku. On był biskupem anglikańskim i stworzył tak zwany idealizm subiektywny, według którego rzeczy istniały tylko wtedy, kiedy na nie patrzymy, prawda? wtedy ten idealizm subiektywny został bardzo szybko odrzucony przez filozofów, szczególnie przez Kanta, dlatego że nie było rzeczywistości wirtualnej, to było bardzo trudno do zrozumienia. W tej chwili, kiedy mamy rzeczywistość wirtualną, to możemy lepiej rozumieć. I tu powołam się na teorie i powiedzmy wszystkie osiągnięcia naukowe pana profesora Jacyny Onuszkiewicza, który tu w telewizji już kilkakrotnie występował i te swoje hipotezy przedstawiał. Mianowicie wróćmy do tego naszego człowieka. Człowiek ma intelekt, tutaj poproszę przezrocze, i ten intelekt, jak już powiedziałem, nie może być częścią komputera, musi być częścią ducha ludzkiego. Natomiast co ten komputer, co ten mózg nam robi? Otóż mózg składa się z neuronów. Neurony przewodzą właściwie impulsy elektryczne, czyli są przewodnikami jak gdyby elektryczności, sygnału elektrycznego. Wiadomo, że to jest wykorzystywane przecież w EKG, w EEG, także to w tej chwili powszechnie wiadomo. Dobrze. I w takim razie moglibyśmy powiedzieć, że te neurony tworzą jakiś komputer. No ale jak już powiedzieliśmy, zgodnie z twierdzeniami Gödla, to nie jest możliwe, żeby to był zwykły komputer, wobec tego musi mieć intelekt. Natomiast co z ciałem ludzkim? Otóż gdybyśmy teraz, pomyślmy trochę naprzód, czy w przyszłości, w tej chwili mózg sam nie może żyć, ale każdy biolog czy medyk pewno powie, że w przyszłości na pewno znajdziemy taki sposób, ażeby wypreparowany mózg mógł nadal żyć. No a po to, żeby żył, to musi przyjmować też sygnały ze zmysłów i dawać polecenia zmysłu. No ale te sygnały ze zmysłów przychodzą za pomocą sygnałów elektrycznych. Wobec tego my możemy te sygnały elektryczne, które ciało nam dostarcza, nasz wzrok, dotyk i tak dalej, możemy zastąpić przez sygnały elektryczne rzeczywistości wirtualnej tworzonej za pomocą komputera. Wobec tego nasze ciało jak gdyby mogłoby w ogóle nie istnieć, gdyby ten mózg był wypreparowany i podłączony do komputera, który mu daje, że tak powiem, sygnały, te, które nam wzrok dostarcza, słuch, dotyk, smak, prawda? To wszystko będzie wchodziło do mózgu i mózg wytworzy sobie ten obraz wszechświata. Nie jest nam to potrzebne.
Tylko jest pytanie, czy będzie autonomiczny, czy będzie zdeterminowany sygnałami.
No więc gdyby był tylko komputerem, to by był zdeterminowany, by wygrał z Kasparowem.
Ale gdy będzie wypreparowany, czy wciąż będzie autonomiczny?
Czy to będzie?
Czy będzie wciąż autonomiczny, skoro będzie
No nie, powinien być. No, bo... powinien być, ale brakuje mu tego intelektu. Więc ten intelekt musi być częścią ducha. I w takim razie nic nie przeszkadza jeszcze dalszemu wnioskowi ostatecznemu, że to intelekt jest częścią ducha, a również mózg ludzki jest tylko rzeczywistością wirtualną. Wobec tego my istniejemy jako duchy, a ten cały wszechświat będzie rzeczywistością wirtualną. I z takiego założenia profesor Jacyna Onuszkiewicz, wychodząc z założenia istnienia świadomości, przy czym tu wystarczy tylko powiedzieć, powiedzmy, to jest trudny termin do zdefiniowania, że wystarczy świadomość własnego istnienia oraz miłości idealnej. Otóż miłość idealna będzie wtedy, kiedy dwa duchy obdarzone świadomością i wolną wolą nieustannie, dobrowolnie, wzajemnie pragną swojego istnienia w celu utworzenia jedności.
Pełna miłość będzie, gdy tych duchów będzie trzy.
No tak, to rzeczywiście też monotrynitarną tajemnicę Trójcy Świętej tutaj też jest autorstwa profesora Jacyna Onuszkiewicza. Ale te dwa duchy to niekoniecznie muszą być ja i moja żona, To znaczy, to będzie miłość taka oblubieńcza, prawda? Natomiast mogę być ja i ksiądz, bo będziemy, że tak powiem, wzajemnie się tutaj uzupełniać, prawda? Czy uzupełniać, czy chcemy dobrze nam ze sobą, prawda? W pewnych rozwiązywać pewne problemy, tak samo w laboratoriach tworzą się grupy i tak dalej. Także każdy może mieć wiele takich miłości idealnych. Wiele różnych miłości idealnych. W każdym bądź razie to wystarcza, żeby wyprowadzić prawa fizyki, bo te prawa fizyki nie zostały nigdzie wyprowadzone jakoś. Nawet prawa mechaniki kwantowej nie zostały wyprowadzone, one zostały odgadnięte. Doskonale się zgadzają, tłumaczą nam całą rzeczywistość chemiczną, właściwie podstawą chemii, taką najważniejszą podstawą teoretyczną chemii, to jest mechanika kwantowa. No i równocześnie konsekwencji biologii i tak dalej. I w takim razie sobie wyobraźmy tak, że ten świat idealny, jeżeli z tych dwóch można wyprowadzić, z tych dwóch założeń można wyprowadzić prawa fizyki, kosmologii kwantowej, czyli reguły, które rządzą kosmosem. I w takim razie, jakbyśmy sobie ten wszechświat wyobrazili? Otóż możemy go sobie tak wyobrazić, że istnieje duch nieskończony, który obdarzony jest nieograniczoną wiedzą o nieskończonych możliwościach. No i duchy nas, ludzi, stworzonych przez tego ducha skończonego. I każdemu z tych duchów skończonych Pan Bóg stwarza jego świat wirtualny. Wszechświat wirtualny. I te wszechświaty wirtualne gdzieś tam, powiedzmy, jeżeli sobie wyobrazimy je jako okręgi, tak jak tutaj na rysunku mamy, proszę, to wtedy, poproszę przezrocze, to wtedy każdy z nas, powiedzmy, symbolicznie tutaj jest określony jako nasz wszechświat, jako jeden z okręgów. No i w tej chwili pewna liczba okręgów się spotyka. Znaczy my się spotykamy tutaj z ojcem, ze słuchaczami, z widzami, prawda? Także, ale to na krótki czas. Za chwilę nasze drogi się rozejdą, prawda? I te wszechświaty gdzie indziej się połączą. Także nie jest wykluczone, że ten cały nasz wszechświat jest...
Czyli funkcjonujemy w jednym wielkim intelekcie?
No każdy ma swój intelekt i każdy ma tutaj wolną wolę. Otrzymuje propozycje, że tak powiem, od innych wszechświatów, od innych duchów, które no, są przekazywane za pośrednictwem ducha nieskończonego. Tutaj mamy taki dowód z Pisma Świętego, że to tak by musiało być. Oczywiście, jeżeli hipoteza ostatecznie jest zgodna. Mianowicie ten, powiedzmy, scena zesłania Ducha Świętego tak wygląda, że święty Piotr przemawiał własnym językiem, prawdopodobnie w narzeczu galilejskim, a
wszyscy go rozumieli
i tam wyszczególniono 13 różnych języków.
Profesor Henryk Szydłowski, naszym Państwa gościem, dogmaty ateistów. Wiem, że są już telefony, ukazały się na Państwa ekranach, dlatego Państwo telefonujecie. Polska Północna 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 lub 600 400. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Witam serdecznie. Katarzyna z Białegostoku.
Witamy Pani Katarzyno.
Już ja tu wyłączam zupełnie, bo mam pogłos. Proszę Państwa, niech żyje Bóg w Trójcy Jedyny. Ja chciałam wspomnieć Panu Profesorowi, bardzo się cieszę z tego tematu, bo to jest coś wspaniałego. Podstawą rzeczywistości jest informacja, o tym należy powiedzieć. A dlaczego istota rzeczywista? Dlatego, że jest inteligibilność, tak? Czyli Bóg w Trójcy Jedyny jest osobą, osobą inteligibilną. Nie mówi się często o tym, dlaczego człowiek jest wzorem Boga, ponieważ jest to wolna wola plus rozum, właśnie inteligibilność. To jest najważniejsze. Podstawą rzeczywistości jest informacja i znowu do twierdzenia Gödla wracając. twórca jest zawsze poza systemem, prawda? Nigdy system nie tworzy się sam z siebie, jest do niego potrzebna właśnie inteligibilna istota, myśląca, mająca wolną wolę i mająca rozum. Przepraszam, bo ja się tak bardzo cieszę, że Państwo w końcu poruszacie ten temat. To jest bardzo wzruszające. Bóg jest właśnie inteligibilny i my jesteśmy tego wzorem. I jeszcze raz, już na koniec zupełnie, twórca systemu jest poza nim. I o tym mówi właśnie twierdzenie Gödla. Szczęść Boże, dobrej nocy.
Dziękujemy Pani
Dziękujemy za ten głos. Właściwie komentarzy tutaj niewiele potrzeba. Może tylko warto dodać tyle, że istnieje również taki model wszechświata, że cały wszechświat jest tylko informacją. I że tę informację można zapisać na dwuwymiarowej powierzchni, która otacza cały wszechświat. No ona znajduje się w odległości 13,7 miliarda lat świetlnych.
13,7 miliarda lat świetlnych.
Tak.
Czyli tak.
To jest tak jak promień wszechświata, nie?
Kolejny telefon.
Widzialnego.
Prosimy bardzo, halo. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
No.
Prosimy o przedstawienie się.
Halo?
Halo?
Jestem Adam z Ostrołęki. Chciałbym z Państwem porozmawiać tam.
Jesteśmy, Panie Adamie, prosimy.
No. Panie profesorze, czy Pan w ogóle kiedykolwiek widział Boga?
Proszę Pana, będę Go widział wkrótce, bo już niewiele życia mi zostało. Ale widzę Jego działanie w życiu.
A skąd Pani takie pytanie, Panie Adamie?
Ja Pana słyszę i w telewizji widzę i słyszę. I to jest trudne pytanie, prawda?
No tak.
Dla Pana takiego człowieka, który naprawdę jest rozgarnięty i myśli o życiu trochę.
Panie Adamie, tam odbiornik telewizyjny jest niewyłączony, ale jeżeli Pan nas dobrze...
Dobrze, to ja przyciszę.
Dobrze słyszy, to skoro Pan jest z Ostrołęki, czy Pan widział kiedykolwiek carycę Katarzynę?
Ja chciałbym z tym Panem porozmawiać, bo ciągle się sprzeczam z nim. Oglądam ten program i szlak nie trafia na to, co on mówi.
Proszę takich słów nie używać, Panie Adamie.
Ale to się zgadza. Proszę Pana, dziękuję za tę informację, bo to właśnie z takimi stwierdzeniami spotykamy się u większości ateistów, u tych materialistów, którzy nie wierzą w Boga.
To są ateiści, którzy nie wierzą w tego Boga, co?
To są ateiści, którzy wyznają dogmat, że nie ma niczego poza materią.
Dziękuję Panie Adamie, gdyż nieprzyjęte jest u nas też używanie takich sformułowań, że tam są różne określenia, których można użyć. Pan nas zapytał, to bardziej Pana profesora, czy Pan profesor widział Pana Boga. My stawiamy pytanie, czy Pan widział carycę Katarzynę na przykład, albo Napoleona, czy też Nereona. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem, jest to fakt historyczny i to, że ktoś uważa, że nie widział, czy też nie widzi, to nie znaczy, że nie istnieje. Był taki, panie profesorze, anegdota.
To jest prawdą, ale jeżeli każdy nasz słuchacz też trochę przeżył chyba lat i spotka się w życiu, że tak powiem, z jakimiś takimi zjawiskami, gdzie widać działanie Pana Boga. No, Pana Boga czy Matkę Bożą widzą tylko wybrani, prawda? Dzieci z Fatimy, czy powiedzmy takie. A natomiast po śmierci pewno zobaczymy go wszyscy.
Chociaż też trudno, panie profesorze, będąc na przykład w środowisku, gdzie nie ma drzew, nie ma krzewów, nie ma trawy, siedząc w środowisku zamkniętym, trudno zobaczyć wiatr, czy on jest, czy nie ma go. Dopiero gdy wyjdziemy z tego środowiska, to jesteśmy w stanie na przykład go poczuć. A zatem jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto siedzi w pomieszczeniu zamkniętym szczelnie, omurowanym z każdej strony i chce doświadczyć Pana Boga, to musi z tego z tego zamkniętego pomieszczenia po prostu wyjść, żeby zobaczyć, żeby doświadczyć, bo to tak się wydaje, prawda?
Doświadczyć można na różny sposób. Akurat powiedzmy, ja nie jestem świętym i nie, Pan Bóg mi się nie ukaże pewno, ale Jego działanie to w swoim życiu widziałem i to niejednokrotnie.
Nie tylko świętym. Proszę? Pan Bóg nie tylko świętym się ukazał na przestrzeni.
No tak.
Prosimy bardzo, kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z Grąwca.
Prosimy, Panie Grzegorzu.
Chciałem pozdrowić Pana Profesora i Ojca. Ja
Prosimy.
Tylko chciałem powiedzieć, że do mnie mówili, że jestem biedny. No nie jestem bogatym człowiekiem, ale ja im odpowiedziałem, tym bogaczom, że biedny jest ten, kto nie wierzy w Boga. Biedny jest ten, kto nie wierzy w Boga. A ja mam audycję, robicie. Adwent przeżyłem bardzo dobrze i uważam, to tylko chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Grzegorzu.
Dziękujemy serdecznie i rzeczywiście trudno tutaj komentować. Rzeczywiście tak chyba jest, ale nie uwierzą ci, którzy są biedni, że są biedni.
Spróbuję jeszcze panu profesorowi zadać jedno pytanie. Jeżeli rozmawialiśmy o dogmatach ateistów, te trzy podstawowe, nic nie istnieje poza materią, mózg jest tylko komputerem i człowiek nie ma wolnej woli. Na zakończenie pan profesor odniósł się do takich dwóch rzeczywistości, świadomość i miłość. Natomiast jak poradzić sobie w konfrontacji z ateistą, ale może też i samemu sobie warto się zastanawiać, czym jest wyobraźnia? Czy wyobraźnię jesteśmy w stanie zbadać fizycznie, czy wyobraźnia nie jest taką rzeczywistością, której doświadcza prawie każdy z nas, będąc człowiekiem, która wymyka się spod praw fizyki, spod nauk ścisłych, przyrodniczych.
To znaczy ona się wymyka chyba trochę poza nasze doświadczenia życia codziennego. Bo również sny będą należały do tej wyobraźni, a czasem sobie nam się przyśni, że tak powiem, różne rzeczy, których nie widzimy. Czy nie
wyobraźnia, sny, a zatem też myśli.
Tak, ale to jest chyba jednak oparte na naszym głównie doświadczeniu życiowym. Ale
czy to doświadczenie życiowe nie ukazuje nam, że musi istnieć rzeczywistość ponad ludzka, ponad fizyczna, ponad materialna?
Nie wiem, czy tutaj powiedzmy ten argument raczej jest takim silnym argumentem, że tak powiem. Oczywiście, że można to w ten sposób tłumaczyć, ale może to być złożone z wielu, powiedzmy, sytuacji, które obserwowaliśmy. Bo na ogół rzeczy nowe nam się tak rzadko chyba śnią, czy gdzieś w przepaść spadamy za młodu, prawda?
No to zależy, tak. Zależy od osoby.
Tak, tak, oczywiście. Także, ale ta przepaść też jest z życia codziennego, że tak powiem, jakaś tam zaczerpnięta. Także ja myślę, że tutaj psycholodzy by więcej mogli powiedzieć. No.
Tak. Dogmaty ateistów, o tym dziś rozmawiamy. Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Mówi, jestem z Wielkopolski.
Prosimy, panie Jurku.
Pozdrawiam oczywiście księdza i pana profesora. Ja chciałem odnieść się do kwestii tego rodzaju, że na przykład w matematyce, bo tak, jak się w matematyce odnajdujemy na przykład, jeżeli chodzi o geometrię analityczną, w układzie współrzędnych, no na przykład w płaskim układzie, krzywe, znane te podstawowe krzywe, dążą do nieskończoności. I właśnie to pojęcie nieskończoności chciałem dalej kontynuować, bo na przykład każdy, kto skończył nawet siedem klas, wie, że istnieje plus nieskończoność, ucząc się, i minus nieskończoność, czyli mamy pojęcia nieskończoności udokumentowane matematycznie. I teraz, prawda, jak się słyszy, jak czasem jakaś pani w radio powie, że wszystkie gwiazdy we wszechświecie są policzone, czy jak teraz wspomniane było, że tam coś jest gdzieś 10 do potęgi 150, no, jeżeli to jest, wiadomo, że to może być tylko hipoteza, ale uważam, że kwestia nieskończoności jest dla mózgu zrozumiałą rzeczą, chociaż no, materialiści zapewne to odrzucają, no bo nie potrafią sobie możliwe, że tego wyobrazić. Ale według mnie to nieskończoność na pewno istnieje i na przykład dowodem jest na to, istnieje taki dowód, że w tych encyklopediach często jak się z kosmosem związanych czyta, to tam w miarę po prostu coraz to większych możliwości obserwacji kosmosu dowiadujemy się, że spotkałem się z takim zjawiskiem, aha, to widocznie jeszcze są następne wszechświaty i tak dalej. No, to wydaje mi się bardzo śmieszne w porównaniu do, i tu odwołuję się do tej podstawowej krzywej, na przykład hiperboli, która zmierza do plus nieskończoności, także, czy do minus nieskończoności, że musimy sobie nie tylko założyć, ale przedstawione jest nam przez twórcę, że taka nieskończoność musi istnieć, co jest matematycznie udowodnione. I dlatego wszystkie jakieś tam hipotezy, że świat się, znaczy wszechświat się powiększa, powiększa się, bo idzie do przodu technika i po prostu obserwacja, jest możliwość obserwacji coraz to dalszych. No ale skoro jest stwierdzenie, że gwiazd wszystkich, one są oczywiście rzekomo policzone, tam 10 jest jak zwykle do potęgi i jest jak zwykle tam no, bardzo wielkiej. No ale skoro odnajdują ze wzrostem techniki nowe, dla nich to nowe wszechświaty, ale dla mnie na przykład to jest ten sam cały wszechświat nieskończony, oni odnajdują nowe, to dlaczego nie zmieniają ilości wyliczonych, podawanych wcześniej gwiazd, które rzekomo są wyliczone. I w tej sytuacji, czy pan się zgadza na przykład z moim podejściem do tego tematu, że po prostu wszystkie te hipotezy, no, matematyka mówi wyraźnie, że skoro jest wszechświat nieskończony, to nieskończona mądrość twórcy no, jest nie do, że my jesteśmy stworzeni oczywiście na podobieństwo Boże, ale umysłem swoim nie jesteśmy w stanie objąć dzieła stwórcy i że czy pan jest również zdania, że wszechświat jest nieskończony, a nie to, że tam po prostu jest jakiś tam skończony i prawda, jest wyliczona już przez naukowców.
Panie Jerzy, dziękujemy i tutaj widzę, że pan profesor ogarnia to pytanie.
Dobrze, dziękuję bardzo za to pytanie. Otóż proszę pana, jeżeli chodzi o tę nieskończoność, to ona rzeczywiście jest bardzo trudna do zrozumienia, ogarnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o wszechświat, to my nie wiemy, czy on jest nieskończony, czy skończony. Mianowicie my znamy tylko tę część wszechświata, którą możemy obserwować, do której do nas sygnały docierają. A sygnały rozchodzą się z prędkością światła, czyli 300 tysięcy kilometrów na sekundę. My to 300 tysięcy kilometrów na sekundę, jak na wszechświat, to i tak jest jednostka za duża i dlatego posługujemy się latami świetlnymi. W ciągu lat, roku tam trzeba by przemnożyć przez minuty i godziny i lata i dni roku, ażeby otrzymać ile to jest kilometrów, ale nie to jest istotne. Mianowicie, że ten wszechświat znamy tylko tak daleko i to jest 13,7 miliarda lat świetlnych. Tak długo światło by tam biegło do nas I w tym obszarze wiemy, że on jest jednorodny, że jest wszędzie taki sam. I no powiedzmy, a czy on rozciąga się dalej, czy nie, tego nie potrafimy na ten temat odpowiedzieć, dlatego że już tam żaden sygnał do nas nie dochodzi i również inne teorie, że tak powiem, tego nie łączą. Bo są takie teorie, które pozwalają przewidywać, co się będzie działo. I taką teorią uniwersalną jest w tej chwili taka zunifikowana teoria astrofizyczna, która tłumaczy zarówno istnienie i rodzaj cząstek elementarnych, jakie w przyrodzie istnieją, jak i całe dzieje wszechświata. I wiemy z tych dziejów, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej. To jest pomiar. Po prostu obserwujemy gwiazdy, widzimy, która z jaką prędkością się porusza i że jeżeli wstecz dalej się cofamy, to ta prędkość była mniejsza, a teraz ostatnio, powiedzmy, w ciągu 5 miliardów lat to jest i tak olbrzymi okres, że ten wszechświat się ciągle rozszerza. Natomiast nie z nieskończonością operujemy, ale wyobraźnia tej nieskończoności jest, no, jest to...
Ale sam fakt, że człowiek jest w stanie wyobrazić sobie nieskończoność, zdefiniować to pojęcie i wyznaczyć sobie, czy odkryć, bo wyznaczyć to może, ale odkryć sobie siłę, że zmierza ku nieskończoności czy ku nieskończonemu, to już jest wyobrażalne i mieszczące się w naszym intelekcie, w naszych myślach.
No mieści się jakoś, ale powiedzmy nawet, no weźmy najprostszy fizyczny przypadek, że masa ciała rośnie wraz z prędkością. Jeżeli chcemy cząstce elementarnej nadać jakąś prędkość, to musimy bliską światła, to jej masa rośnie i to rośnie do nieskończoności. Co to oznacza w praktyce? Że my nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej energii takiej, ażeby nieskończoność osiągnąć. Zawsze ona będzie skończona, zawsze będzie mniejsza od prędkości światła. To znaczy będzie rosła do nieskończoności, powiedzmy, kiedy prędkość tej masy będzie rosła do prędkości światła. Także...
Tak. Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Prosimy bardzo.
Bruno z Torunia. Serdecznie pozdrawiam ojca i pana profesora. Chciałbym tutaj zapytać o taką sprawę. Otóż wiadomo, że Gödel posiadał dowód istnienia Boga, ale w czasie swojego życia nie bardzo chciał go upublicznić. Zrobiono to, ile dobrze tutaj pamiętam, po jego śmierci. Takie dowody w przeszłości były również przedstawiane przez innych filozofów, matematyków, między innymi przez Leibnica. No i ten dowód jest przedmiotem aktualnych badań filozofów, logików. No i tam, o ile wiem, jest zaangażowana logika, którą no, chyba ogólnie nazywa się logiką modalną. W każdym razie no, nie jest to, powiedzmy, bardzo łatwe. I czy mógłby pan profesor jakoś przybliżyć, prawda, o co chodzi w tym dowodzie istnienia Boga właśnie w wydaniu Gödla?
W wydaniu Gödla to mi się wydaje, to znaczy, czy on jakiś dowód chował, że tak powiem, na później, jak to się mówi, trudno powiedzieć. On zmarł dosyć tak dziwnie, bo po prostu z głodu zmarł. Ale z jego, powiedzmy tak, ja myślę tyle, że z jego tych założeń wynika, że musi coś istnieć poza materią. Natomiast czy my Boga odkryjemy tak, jak odkrywamy prawa fizyczne, czy jak fizykę, to na pewno nie, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo Bóg no, po prostu ukrył się przed nami po to, ażebyśmy go, że tak powiem, osiągnęli i szukali jakoś w ciągu życia. I pewno chodzi o to, żeby ostatecznie, że tak powiem, w nas zwyciężyła miłość Boga, prawda? Bo ta miłość dopiero będzie gwarantem, że my będziemy zbawieni. Natomiast samego Boga, no, on nie jest częścią materialną, więc wobec tego nie powinno się, nie można, że tak powiem, udowodnić jego istnienia. Takiego jak udowadniamy na przykład, że istnieje księżyc, że istnieje jakiś tam satelita, jakaś gwiazda, prawda, określona. Tak moim zdaniem z punktu widzenia fizyki to musi wychodzić poza materię i nasz duch też, że tak powiem, musi poza ten obszar wychodzić i my nie możemy zapytać, na przykład nie możemy dojść do tego, żeby dojść do
ducha. Rodzi się zasadnicze pytanie, dlaczego w sposób fizyczny chcemy udowodnić istnienie Boga, który nie jest fizyczny?
No, zgoda, no on jest duchowy, prawda, no tak, więc tak. Wobec tego, a my wszystkich tych reguł dotyczących duchów nigdy nie znamy, po prostu mamy objawione niektóre, natomiast nie odkryjemy ich metodami fizycznymi czy przyrodniczymi generalnie. Filozoficznie, no oczywiście możemy to czy owo rozważać, ale w filozofii to można o wszystkim mówić, prawda,
no więc... No nie też o wszystkim, bo no. Są też zasady. Dogmaty ateistów, profesor senior Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego, też z Poznania, Henryk Szydłowski. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za miłe naukowe spotkanie. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.